Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda odznaczył zasłużonych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów orderami Odrodzenia Polski oraz krzyżami zasługi. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W tym roku mija 36 lat od rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Odznaczono 46 osób. Prezydent Polski, zwracając się do członków zrzeszenia, dziękował za to, że przenieśli nam wolność w ramach szeroko pojętego ruchu Solidarność.
Dziękuję, że ryzykowaliście. Bo ryzyko było i to wielkie. Można było zostać wyrzuconym z uczelni z wilczym biletem, można było zostać aresztowanym, pobitym, a nawet, jak wiemy, zamordowanym. Ale pragnienie wolności było większe. I za to także my właśnie z tego pokolenia, które pamięta, ale nie walczyło, bo było jeszcze za małe, za młode, za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Za to, że stworzyliście ten wielki ruch, że walczyliście, że także dzięki wam jest dzisiaj wolność, bo przecież najpierw był Studencki Komitet Solidarności, a potem dopiero była Solidarność. I potem dopiero był NZS.
Wcześniej ponad 30 działaczy zrzeszenia odebrało Krzyże Wolności i Solidarności. Odznaczenia w imieniu prezydenta wręczyli prezes IPN-u Jarosław Szarek oraz doradca prezydenta Rzeczpospolitej Irena Zofia Romaszewska. Inspektorat Uzbrojenia ogłosił rozpoczęcie negocjacji na 16 śmigłowców dla wojska, poinformował MON. Zapoczątkowano negocjacje z 3 wykonawcami, którzy już wcześniej złożyli oferty wstępne na dostawy 8 śmigłowców dla wojsk specjalnych oraz 8 maszyn przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych. MON zaprasza także firmy Boeing oraz Lufthansa wspólnie z firmą Glomex do składania ofert na średnie samoloty dla VIP-ów. To dobre kroki MON-u, które powinny zakończyć wszelkie spekulacje, powiedział poseł Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
3 typy śmigłowców powinny być, każde o specjalistycznym znaczeniu. To mam nadzieję, że utnie spekulacje, szczególnie opozycji, która potrafi tylko krytykować, a sama przez 8 lat nie potrafiła przygotować właściwego przetargu, właściwego zamówienia i tylko nam w spadku taki gorący kartofel podrzucili, że rok straciliśmy przez to, że ten przetarg był tak fatalnie przygotowany i zrealizowany. Te zamówienia powinny być złożone właśnie w polskich firmach. To polscy inżynierowie, polscy pracownicy powinni, robotnicy powinni realizować zamówienia właśnie zbrojnych, bo w ten sposób po pierwsze pieniądze zostają w naszym kraju, a nie jadą gdzieś za granicę. Po drugie te zakłady poprzez to, że polskie siły zbrojne zamawiają, mogą się rozwijać, mogą tworzyć nowe miejsca pracy.
Przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012 roku. MON w 2015 roku poinformował, że wymogi formalne spełniła oferta Airbus Helicopters z maszyną Caracal. Odrzucono ofertę PZL Mielec, które produkują śmigłowce Black Hawk oraz PZL Świdnik z maszyną AW-149. W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Rozwoju zakończyło negocjacje offsetowe z firmą Airbus Helicopters. Nie doszło do podpisania kontraktu. Resort podkreślił, że kontrahent nie przedstawił oferty zabezpieczającej interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa. Bez porozumienia zakończyły się poniedziałkowe rozmowy ze związkowcami w sprawie warunków połączenia katowickiego holdingu węglowego z Polską Grupą Górniczą. Poinformował o tym minister energii Krzysztof Tchórzewski. W niektórych punktach jest zbliżenie, w niektórych nie ma takiego zbliżenia, dodał minister. Na razie nie jest znany termin kolejnych rozmów. W najbliższym czasie związkowcy mają otrzymać dane i wyliczenia, o które prosili. Porozumienie ma precyzować między innymi warunki przejścia pracowników holdingu do Polskiej Grupy Górniczej oraz umożliwia dalsze działania zmierzające do planowanej na 1 kwietnia fuzji firm. Przed rozmowami minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że liczy na porozumienie, bo w całym procesie czas jest bardzo istotny.
Bardzo ważna sprawa jest jak najszybsze zakończenie tych rozmów, dlatego że miesiąc marzec to jest miesiąc jeszcze drugiego etapu, czyli uzyskania akceptacji wierzycieli, którzy jeśli nie zgodzą się na rozwiązania, które będziemy planowali, czyli na rozwiązania finansowe, cały biznes plan przedsięwzięcia, to znów może być trudna sytuacja. Stąd w tych rozwiązaniach, które w tej chwili proponujemy, też w jakiś sposób staramy się je przynajmniej wstępnie konsultować ze stroną finansową, dlatego że bez wierzycieli nic tutaj nie zrobimy.
Zadłużenie zagrożonego upadłością holdingu to obecnie około 2,5 miliarda złotych, z czego prawie połowa to dług wynikający z wyemitowanych obligacji. Według wcześniejszych informacji powiększona o aktywa holdingu Polska Grupa Górnicza ma być dokapitalizowana łączną kwotą około miliarda złotych. W Warszawie zainaugurowano współpracę rządu z władzami miast na rzecz rozwoju elektromobilności. To początek drogi do powszechnego użytkowania pojazdów o napędzie elektrycznym.
Listy intencyjne z instytucjami rządowymi podpisali przedstawiciele 41 samorządów. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju chcą zachęcić władze miast i gmin do tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności. Chodzi zwłaszcza o aspekt zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. W tym celu wdrażany będzie program elektromobilności. Do 2020 roku w Polsce zarejestrowanych powinno być około 75 tysięcy pojazdów elektrycznych. Do tego czasu ma powstać także 400 szybkich punktów ładowania samochodów elektrycznych i 6 tysięcy publicznie dostępnych punktów o normalnej mocy. W realizację programu włącza się też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz zadeklarował 3 miliardy złotych na zakup taborów autobusów elektrycznych, wskazała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Możemy mówić o też mniejszych kwotach, ponieważ ja pokazałam tutaj Państwu różne etapy rozwoju, programy akceleracyjne. Program akceleracyjny, który zostanie uruchomiony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to jest program około 6 milionów złotych na 2 lata realizacji tego programu. Czyli zakupy to jest jedna rzecz i druga, ogromne środki rzeczywiście na wsparcie rozwoju technologii, to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach podpisanego dziś porozumienia zakupionych zostać ma 780 autobusów elektrycznych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Już wkrótce nawet 200 tysięcy właścicieli małych firm będzie mogło płacić niższe składki na ZUS. Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Patriotyzmu Ekonomicznego przygotował projekt ustawy o małej działalności gospodarczej, który zmienia zasady naliczania składek. Obecnie wszystkie firmy co miesiąc muszą odprowadzić składkę w wysokości około 1200 zł. Propozycja zespołu uzależnia ją od wysokości dochodów. Poseł PiSu Adam Abramowicz zwraca uwagę, że dziś w szarej strefie pracuje nawet 800 tysięcy osób. Zdecydowanej większości nie stać na opłacanie składek. Stąd propozycja, która funkcjonuje między innymi w Anglii.
Składka będzie rosła proporcjonalnie liniowo do 5 tysięcy złotych. No ci, co mają dzisiaj przychód 4800, też skorzystają, ale niewiele. Za to najwięcej właśnie ci, którzy dzisiaj w zasadzie musieli oddać cały swój dochód, czyli do ci, co tu zarabiają 1000, 1500, 2000, oni zapłacą tą składkę proporcjonalną około 24% od przychodu, czyli z 1240 zł.
Projekt ustawy ma być podstawą pakietu wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który zakłada ułatwienia dla małych firm. Obecnie jest w konsultacjach w resorcie rozwoju. Poseł Adam Abramowicz przypuszcza, że parlament przyjmie rozwiązania w połowie roku. Przepisy mają wejść w życie od początku przyszłego roku. Polska przekazała w poniedziałek do Komisji Europejskiej odpowiedź na uzupełniające zalecenia z grudnia ubiegłego roku, podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Utrwalenie demokratycznego porządku prawnego w Polsce, w tym ustanowienie stabilnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jest nadrzędnym celem władz polskich, podkreślono w komunikacie. Resort Spraw Zagranicznych podał, że w odpowiedzi strona polska przedstawiła merytoryczne wyjaśnienia odnoszące się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej. Wcześniej rzecznik rządu Rafał Bochenek wskazał, że Trybunał ma właściwe instrumenty, by działać, a wiele zaleceń Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej zostało wdrożonych. W tym kontekście rzecznik rządu przypomniał podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 ustawy dotyczące Trybunału. Jak dodał, całościowo regulują one postępowanie w Trybunale i status jego sędziów. Rafał Bochenek podkreślił też, że Komisja Europejska powinna skoncentrować się na sprawach, do których została powołana na podstawie traktatów europejskich.
Rząd polski od wielu tygodni to powtarza, wielokrotnie publicznie również pani premier się do tego odnosiła, iż Komisja Europejska wreszcie powinna zająć się tymi sprawami, do których została powołana, powinna zająć się tymi zadaniami, które są na nią nakładane przez Radę Europejską, nie polityką, nie realizacją jakichś prywatnych, osobistych ambicji, ale powinna skoncentrować się na tym, do czego jest powołana na podstawie traktatów europejskich i my od samego początku to mówimy. Dzisiaj wieczorem powinna pojawić się z naszej strony odpowiedź i na pewno odniesiemy się do tych niewiążących zaleceń Komisji Europejskiej.
W oświadczeniu MSZ-u nawiązano także do wypowiedzi wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa podczas monachińskiej konferencji bezpieczeństwa. Nawoływał on inne państwa członkowskie do stworzenia wspólnego frontu z Komisją Europejską przeciwko Polsce. Strona polska odczytuje działania i wypowiedzi Fransa Timmermansa jako motywowane politycznie i służące napiętnowaniu jednego z państw członkowskich. Polskie władze zaapelowały o zaprzestanie takich działań. A od stycznia ubiegłego roku Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę w sprawie sprawie rzekomego naruszenia praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. 21 grudnia ubiegłego roku komisja wydała dodatkowe zalecenia co do jego rozwiązania, dając rządowi w Warszawie 2 miesiące na odpowiedź. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.